mówi Paryż RFI. Piątek, 21 dzień listopada 2008 roku. Witają Państwa Anna Bernhardt, Agnieszka Kumor, Anna Życzycka, Piotr Błoński, Piotr Kamiński, Piotr Rosuchowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, kroniki europejskiej Euronet polecamy Państwa uwadze kronikę filmową, kronikę ekonomiczną i magazyn z cyklu Mija Tydzień, przygotowany przez Polskie Radio dla Zagranicy. Mówi Paryż RFI. Zaczynamy od dziennika. Oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Pierwszym sekretarzem francuskiej partii socjalistycznej będzie na pewno kobieta, pani Royal albo pani Aubry. Wyniki drugiej tury głosowania wieczorem. Duma przegłosowała 6-letnią kadencję prezydenta Rosji. Niedźwiedziew wyrusza na turnę po Ameryce Południowej. 75. rocznica wielkiego głodu na Ukrainie, czyli ludobójstwa sprowokowanego przez bolszewików. Hillary Clinton zostanie najprawdopodobniej sekretarzem stanu. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Po raz pierwszy w swojej długoletniej historii francuska partia socjalistyczna będzie miała na stanowisku swego pierwszego sekretarza kobietę. Jednak zanim się to stanie, działacze partii będą musieli jeszcze raz zagłosować. Druga tura odbywa się w piątek wieczorem. W wyniku czwartkowego głosowania wyłonione zostały była kandydatka w ostatnich wyborach prezydenckich, Ségolène Royal, z wynikiem 43,1% i maire Lille, pani Martine Aubry, 34,5%. Trzeci z kandydatów, który odpadł w czwartkowym głosowaniu, Benoît Hamon, 22,83%, wezwał swych zwolenników, by oddali głosy na panią Aubry. Walka zapowiada się więc zacięta. Druga tura wyborów do władz partii socjalistycznej odbywa się, jak wspomnieliśmy, w piątek w godzinach 17:22. Wyniki powinny być znane przed północą. Poznamy wówczas nazwisko tej, która zastąpi na stanowisku dotychczasowego pierwszego sekretarza François Hollande. Były partner życiowy pani Royal sprawował tę funkcję przez 11 ostatnich lat. Royal czy Aubry? To jest pytanie. Prawa arytmetyczne są po stronie Martine Aubry. Dynamika zmian po stronie Ségolène Royal, twierdzą optymiści. Będzie to zarazem pierwsza kobieta na tym stanowisku, której głównym zadaniem stanie się zabliźnienie ran po braterskich podziałach kongresu w Reims i umocnienie partii po przegranej w wyborach prezydenckich. Mówi Paryż RFI, w nadchodzący weekend stolica Peru, Lima, gościć będzie 16. Forum Organizacji Współpracy Ekonomicznej Azji i Pacyfiku, APEC, który zakończy się w niedzielę. Gospodarz spotkania, prezydent Alan Garcia, znajduje się najniżej w sondażach opinii publicznej. Główną przyczyną niezadowolenia są powtarzające się afery korupcyjne i otwarta ofensywa partyzantki maoistycznej Świetlisty Szlak, czyli po hiszpańsku Sendero Luminoso. W przeddzień forum Lima przypomina oblężoną twierdzę. Prezydent Garcia, socjaldemokrata nawrócony na liberalizm, dokonał w październiku zmian w rządzie na skutek poważnej afery korupcyjnej o przyznanie koncesji naftowych. Na początku listopada wybuchła nowa afera, tym razem chodziło o zaopatrzenie w ropę armii. Mnożą się też ataki dawnej organizacji terrorystycznej Świetlisty Szlak, szczególnie aktywnej w latach 90., a dziś sprzymierzonej z przemytnikami narkotyków. Walki maoistowskiej partyzantki z oddziałami sił bezpieczeństwa przyniosły na przestrzeni 2007 i 2008 roku 35 ofiar śmiertelnych, pośród nich 16 policjantów i 14 żołnierzy. W odizolowanych regionach centrum kraju objętych działaniem partyzantki władze ogłosiły stan wyjątkowy i wysłały tam posiłki wojskowe. Popularność prezydenta nie sięga 19%, mimo że wzrost gospodarczy kształtuje się w Peru na poziomie 9%. Mandat prezydencja Garci wygasa w roku 2011. Lima, do której ściągają pierwsi uczestnicy spotkania, prezydent George Bush już tam pojechał, przypomina, jak wspomnieliśmy, oblężoną twierdzę. Policja i siły bezpieczeństwa postawione zostały w stan pogotowia. Zmobilizowaliśmy 39 tysięcy policjantów i żołnierzy, jednostek antyterrorystycznych, powiedział AFP generał Julio Vergara, szef bezpieczeństwa podczas forum APEC. Podlegają mu jednostki operacyjne na wypadek ataku jądrowego, chemicznego lub bakteriologicznego. W strategicznych punktach miasta rozmieszczono strzelców wyborowych. 3 kordony bezpieczeństwa zostały roztoczone wokół Pentagonito, małego Pentagonu, kwatery głównej armii, notabene byłego miejsca tortur za prezydencję Alberto Fujimoriego. To tam do niedzieli potrwają obrady. Forum udział weźmie 21 szefów państw i rządów, wśród nich m.in. odchodzący prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush, prezydent Chin Hu Jintao oraz Rosji Dmitrij Miedwiediew. Piątek i sobota ogłoszone zostały dniami wolnymi od pracy, by nakłonić mieszkańców do wyjazdu za miasto. Lewicowa opozycja wezwała do manifestacji. Przypomnijmy, że APEC, Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku, to luźny układ integracyjny dotyczący współpracy gospodarczej krajów Azji i obrzeży Pacyfiku. Powstały w roku 1989 w Kanberze podczas nieformalnego spotkania sześciu państw członkowskich ASEAN i Australii, Nowej Zelandii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Japonii i Korei Południowej. Oczekuje się, że uczestnicy 16. forum APEC w Limie wezwą do otwarcia się rynków pomimo kryzysu ekonomicznego i spróbują zbliżyć swoje stanowiska w celu wypracowania wspólnego frontu przeciwko wszelkim pokusom interwencjonizmu. Wśród innych omawianych tematów znajdą się zapewne współpraca w zakresie walki z terroryzmem, bezpieczeństwo żywnościowe, obrona środowiska i zmiany klimatyczne. Mówi Paryż, RFI.
Prezydent Rosji wybiera się za morze. Dmitrij Miedwiediew rozpoczyna w sobotę wizytę w Ameryce Łacińskiej. W programie m.in. dwie amerykańskie czarne owce, czyli Wenezuela i Kuba. Ale pierwszy etap podróży południowoamerykańskiej zawiedzie rosyjskiego prezydenta do Limy na Forum Ekonomiczne Azji i Pacyfiku. Tutaj będzie miał on okazję spotkać się z prezydentem Bushem i prezydentem Hu Jintao, którzy będą również brali udział w tym spotkaniu zaplanowanym na najbliższy weekend. Z Peru Dmitrij Miedwiediew pojedzie do Brazylii, a później uda się w stronę Ligi Antyamerykańskiej. Rozmowy z prezydentem Hugo Chavezem przewidziane są w momencie, gdy na Morzu Karaibskim odbywać się będą wspólne manewry wojskowe. Rosja, dotknięta kryzysem, stara się rozszerzyć swą strefę wpływów, wykazując coraz większe zainteresowanie krajami, które tradycyjnie należały do amerykańskich kręgów, uważa cytowany przez AFP Ewgeni Wołk z Heritage Foundation w Moskwie. Moskwa chciałaby mieć podobne sukcesy w Ameryce Łacińskiej jak Stany Zjednoczone w byłych krajach sowieckich. Rosja zdecydowała pokazać swą potęgę militarną nawet w najbliższym sąsiedztwie Ameryki. Czytamy z kolei w dzienniku Commerce, chociaż minister obrony Siergiej Ławrow podkreślił, że te manewry wojskowe nie są w nikogo wymierzone. Wizyta na Kubie rosyjskiego prezydenta oceniana jest jako wyraźny sygnał poprawy stosunków z reżimem Castry. Moskwa chce nie tylko znaleźć nowych klientów na swą broń, ale zacieśnić współpracę energetyczną. Łukoil i Gazprom negocjują duże kontrakty w Wenezueli. Chociaż ze względu na kryzys i malejącą cenę ropy, Rosja ma teraz poważne problemy z wyciąganiem gotówki na inwestycje. Realizacja wielu projektów została więc zamrożona jak na razie. Wobec kryzysu finansowego i spadających cen ropy Rosja będzie miała poważne kłopoty, by grać rolę potęgi światowej, uważa ekspert cytowany przez AFP. Prezydent Miedwiediew, rozpoczynający podróż po Ameryce Łacińskiej, nie zgodzi się jednak chyba na rolę drugoplanową. Dodajmy jeszcze, że Duma przegłosowała poprawkę do konstytucji przedłużającą mandat prezydencki z 4 do 6 lat i o rok wydłużającą okres kadencji Dumy.
Mówi Paryż RFI. Prawdopodobieństwo, że Hillary Clinton otrzyma stanowisko sekretarza stanu w administracji prezydenta lekta Baracka Obamy, jest bardzo duże. Nominacja Hillary Clinton powinna zostać ogłoszona w przyszły piątek. Mówi Paryż RFI. 22 listopada Ukraina będzie obchodzić Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu z lat 1932-33, który zgładził co najmniej 3,5 miliona ofiar. Prezydent Wiktor Juszczenko zaprosił na uroczystości delegację kilkudziesięciu państw, w tym delegację z Polski. Zaproszenie Juszczenki odrzucił prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew. Moskwa nie zgadza się z dążeniami Ukraińców do uznania Wielkiego Głodu za ludobójstwo. Wielki Głód na Ukrainie został z premedytacją sprowokowany przez przez Stalina. W tej sprawie historycy, zarówno ukraińscy, jak i europejscy, nie mają żadnych wątpliwości. Wielki głód został wywołany w jednym z najbardziej rozwiniętych rolniczo krajów europejskich w czasie pokoju. Władza sowiecka świadomie i nieprzerwanie eksportowała gigantyczne ilości zboża za granicę, zabierając chłopom ukraińskim dosłownie wszystko. Wprowadzone w 1932 roku prawo o ochronie własności państwowej pozwalało rozstrzelać człowieka za zabranie kłosa z kołchozowego pola. Wydano dekret o całkowitej blokadzie wsi z powodu rzekomego sabotowania obowiązkowych dostaw zbóż. W maju 2003 roku Rada Najwyższa, czyli Parlament Ukrainy, w posłaniu do narodu uznała wielki głód za ludobójstwo. Oceniła, że po raz pierwszy w historii państwo stosowało konfiskatę żywności jako broń masowego zniszczenia wobec własnego narodu w celach politycznych. Ustawę w tej sprawie ukraiński parlament przyjął jednak dopiero w listopadzie 2006 roku. Podobne akty uchwaliło 26 innych krajów, w tym również Polska. Odpowiednia uchwała Sejmu datowana jest na 6 grudnia 2006 roku. Rezolucję dotyczącą Wielkiego Głodu uchwalił także w październiku Parlament Europejski. Uznał on tragedię za wstrząsającą zbrodnię przeciwko ludności Ukrainy i przeciwko ludzkości, unikając jednak określenia ludobójstwo. Mówi Paryż RFI. Pamiętamy, w jak zmyślny sposób bolszewicki reżim manipulował fotografiami, jak z kolejnych retuszowanych wersji fotografii znikali kolejni towarzysze rozstrzelani. Montowanie fotografii zdarzyło się też we Francji. Prawicowy dziennik Le Figaro, który popiera wszelkimi środkami prezydenta Francji i ludzi prezydenta, wyretuszował fotografię pani minister sprawiedliwości Rachidi Dati, która znajduje się zresztą w bardzo ostrym konflikcie z całą władzą sądowniczą we Francji. Specjaliści od retuszu usunęli z jej palca pierścionek z pokaźnym diamentem o wartości 15 600 euro. Oszustwo ujawnił tygodnik L'Express. Zdaniem pisma Le Figaro chciał oszczędzić pani minister kolejnych kłopotów. Odpowiedzialna za fotografię w Le Figaro, pani Deborah Altman, tłumaczyła, że wyretuszowanie diamentu miało służyć zwróceniu uwagi na treść wywiadu z panią minister. 42-letnia Rachida Dati, córka emigrantów z Magrebu, niezamężna, we wrześniu wywołała sensację, oznajmiając, że jest w ciąży, ale odmówiła stanowczo ujawnienia nazwiska ojca. Ta odmowa wywołała ogromną skalę spekulacji w sprawie ojcostwa, o które podejrzewani są politycy francuscy oraz europejscy najwyższego szczebla, a także gwiazdy estrady i sportu. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy. Agnieszka Kumor i Piotr Kamiński.
Przegląd prasy francuskiej.
Na pierwszych stronach gazet francuskich wczorajszy strajk nauczycieli, bilans protestu w Aujourd'hui en France, w La Croix lekarstwa generyczne, dla niewtajemniczonych są to tańsze zamienniki lekarstw oryginalnych, w Les Echos pełna degrengolada światowych rynków oczekujących pomocy od państw i rządów. Dziennik Libération z obowiązku zajęty kłopotami francuskiej lewicy poświęcił swój artykuł wstępny pojedynkowi dam. Ekonomiczny dodatek do Le Figaro pochylił się nad rodzimym funduszem suwerennym. Pomysł prezydenta Nicolasa Sarkoziego zakłada wkład 20 miliardów euro w fundusz, który zainwestuje w strategiczne przedsiębiorstwa i firmy francuskie. CAC 40, główny paryski wskaźnik giełdowy, stoi najniżej od 5 lat. Cena za baryłkę ropy spadła poniżej 50 dolarów. To niektóre z tytułów, które widnieją na giełdowych stronach dodatku. Libération obserwuje partię warca, które po francusku znaczą jeu de dame. Gra słowna narzucała się sama, chwycił ją w lot redaktor naczelny dziennika Laurent Geoffrin, autor artykułu wstępnego. Chodzi oczywiście o drugą turę wyborów do władz partii socjalistycznej, do której stanęły panie Ségolène Royal i Martine Aubry. To prawdziwa premiera w historii francuskiej partii socjalistycznej, której liderem zostanie kobieta. Pomiędzy pomysłodawczynią 35-godzinnego tygodnia pracy, a najświętszą panienką od braterstwa, wybór działaczy partii socjalistycznej wydaje się jasny. Ironizuje Laurent Geoffrin. Aubry to droga kontynuacji klasycznej lewicy i szacunku dla sprawdzonych wartości i pryncypiów. Nieprzewidywalna, nowoczesna gwiazda mediów Royal kreuje się na pasjonarię woluntaryzmu, pragmatyzmu i zmian. Jedna stoi na szańcach i na woli piesze wycieczki. Nie różnią się zbytnio ideologią, raczej stylem. Wybór więc zależny jest, jeśli tak można powiedzieć, od gustów głosujących. Le Figaro stawia im za wzór trzecią damę, panią Simone Weil, unieśmiertelnioną wyborem do Akademii Francuskiej. Na ogromnym zdjęciu nowa członkini szacownej instytucji trzyma podwójny portret swych rodziców. Głównym zadaniem, jakie postawiła sobie w życiu, mówi rozmówczyni Judith Weintraub, było nauczanie i świadectwo. Urodzona w roku 27 w rodzinie Jacob, w oczach swego ojca André, Simone zawsze miała ducha sprzeciwu. Opinię ojca przywołuje ona sama w wydanej niedawno autobiografii zatytułowanej Życie. 16-latka, aresztowana na wiosnę 44 roku z matką i siostrą, Simone została wywieziona do obozów Auschwitz. Pamięta z tego okresu każdą minutę, każde spojrzenie, każdy zapach. Odór palonych zwłok, dymy zasłaniające bez ustanku niebo, wszechobecne błoto. Ale także tę strażniczkę, która uznała ją za zbyt ładną, by umrzeć i która przeniosła ją do innej pracy wraz z matką i siostrą, nie żądając niczego w zamian. Jak gdyby jej młodość i chęć życia były chroniącym ją puklerzem, pisze w swej autobiografii. Simone Weil ceni życie ludzkie ponad wszystko, tak w sytuacjach ekstremalnych, jak i w życiu codziennym. Były minister Philippe Douste-Blazy przypomina sobie, jak pomimo niechęci jej kolegów w rządzie wymogła otwarcie punktów leczenia narkomanów metadonem. Simone Weil nie wierzy w Boga, ale jej wiara w człowieka nie ma granic. Okazuje się, że kryzys dotknął nie tylko sfery finansowej i ekonomicznej, ale zagnieździł się również we francuskiej Bibliotece Narodowej. Warunki, w jakich przechowywane są tamtejsze zbiory, wołają o pomstę do nieba, bije na alarm kulturalny dodatek do Le Figaro. Stan starego gmachu przy ulicy Richelieu jest w istocie opłakany. Instalacje elektryczne do wymiany, nieprzestrzegane przepisy pożarowe, zerowa izolacja zbiorów to niektóre z bolączek archiwistów. Katastrofalna sytuacja Departamentu Muzyki kazała dyrekcji zamknąć jego podwoje przed badaczami, którym groziły skutki generalnego spięcia instalacji elektrycznej. Dyrektor generalny biblioteki Bruno Racine już teraz obawia się, że fundusze na remont przewidziane przez państwa, jest to niebagatelna suma 200 milionów euro, okażą się niewystarczające. Departamentowi konserwacji, w którym przechowywane są skarby kultury Francji, grozi los jego europejskich kuzynów. Biblioteki w Weimarze, spalonej w roku 2004, czy biblioteki w pałacu w Lunéville, lotaryńskim Wersalu króla Stanisława Leszczyńskiego, która spłonęła w roku 2003, w momencie, gdy podjęto prace konserwatorskie. Grozi nam gwałtowne przejście od normalnego działania w paraliż całkowity, ostrzega dyrektor Bruno Racine, którego nocami straszy wizja gmachu palącego się jak pochodnia. Potrzebujemy szczodrych mecenasów, konkluduje dyrektor, którego marzeniem jest udostępnienie zbiorów szerokiej publiczności, ale to chyba zadanie dla jego następcy.
RFI. Na ostatniej stronie Le Monde felieton pisarza Christiana Salmona, który dworuje sobie z ideologicznego zwrotu prezydenta, za którym poszły oczywiście jego oddziały. Z liberała socjalistą i to bojowym. Wiceminister pracy Laurent Wauquiez porównuje wręcz prezydenta do kapitana Zucha ze sławnej powieści Kiplinga, co mocno trzyma ster w czasie burzy. Rzekłbyś, kapitan Ahab harpunuje białego wieloryba kapitalizmu. Gospodarka i giełdy lecą w dół, sondaże prezydenta szybują wzwyż, pisze Salmon. Minister środowiska Jean-Louis Borloo mówi całkiem poważnie, że Sarkozy być może ratuje świat od zagłady. Choć cytowany przez Salmona artykuł z International Herald Tribune ukazuje inny, zgoła tymczasowy bilans prezydencji francuskiej. Rumowisko rzuconych w galopie i natychmiast zarzuconych pomysłów, za którymi nawet nie warto się oglądać. Aż dziw, że autorom nie przychodzi do głowy idealne porównanie między Mozartem a Camusem. Don Juan, zdobywca bez zdobyczy, wizjoner bez przeszłości, sprinter bez wstecznego lusterka. Ale i tak znacznie bardziej przeraża cytowana w to nie wypowiedź naczelnego doradcy prezydenta, autora jego przemówień, Henri Guénot, który komentuje sytuację w następujących słowach. Trzeba zrozumieć, czego uniknęliśmy. Albo wymyślimy świat od nowa, albo świat wymyśli się sam i wtedy może być jeszcze gorzej. Mamy pomysł wysłać doradcę na Syberię, niech odwraca bieg Jeniseju. Tymczasem nową Rosję wymyśla nowy Lord Protector, tymczasowy premier Władimir Putin. Jak pisze Le Monde, występując na zjeździe swojej partii, zapewnił on, że Rosja wyjdzie z kryzysu potężniejsza niż kiedykolwiek. Zapowiedział plan wspierania przedsiębiorczości, 20 miliardów dolarów, które popłyną przede wszystkim do sektora militarno-przemysłowego oraz pomoc dla biednych. Zebrani wielokrotnie przerywali mu oklaskami, jak niegdyś, ufając ogromnym zasobom finansowym, które Rosja zebrała w zamierzchłych czasach drogiej ropy. Tymczasem jednak, pisze Marie Jégot z Moskwy dla Le Monde, wzrost płac realnych, zdobycz lat putinowskich ginie w pomroce dziejów. Giełda spadła od maja o 75%, rubel traci na wartości wobec dolara, płace maleją. Nawet armia, przedmiot pozornej reformy od 17 lat, zostanie poddana modernizacji, co oznacza 250 tysięcy zwolnień, w tym wielu oficerów. Skutkiem czego niepopularność ministra obrony Serdziukowa w szeregach wzrosła tak, że Miedwiediew wolał się nie pokazać na dorocznym posiedzeniu kadry wojskowej. Putin pośpieszył zatem z obietnicami: mieszkania dla rodzin oficerskich, 1 800 000 000 dolarów dla przemysłu zbrojeniowego. Nie wspomniał natomiast ani słowem żadnej tankowej aluzji o swym powrocie na Kreml. Stabilność systemu putinowskiego, pisze Marie Jégot w Le Monde, wspierała się na wysokich cenach ropy. Odkąd ropa spadła poniżej 50 dolarów za baryłkę, gospodarka rosyjska jest w niebezpieczeństwie, tym bardziej, że jej drugą nóżką był łatwy i tani kredyt zaciągany za granicą. Minister rozwoju gospodarczego Elvira Nabiullina przyznała na forum Dumy, że nie był to model solidny. Minister gospodarki Aleksiej Kudryn posunął się jeszcze dalej, zapowiadając kryzys gorszy niż 10 lat temu, czytamy w Le Monde. I jeszcze wielkie, czarne, smutne oczy na fotografii. To oczy szympansa, wczepionego w mundur żołnierski. Zdjęcie zrobiono w Kongo, gdzie wojna na wschodzie kraju przyczyniła się do wzrostu kłusownictwa. W niebezpieczeństwie są gatunki zagrożone, zgrupowane w rezerwacie w Virunga na granicy Ruandy. Żyje tam 1/3 ostatnich 700 górskich goryli. Pozostałe mieszkają w Ruandzie i Ugandzie. Minister środowiska Demokratycznej Republiki Konga przyznaje, że władze nie są już w stanie zapewnić rezerwatowi bezpieczeństwa. Walczący polują na małpy człekokształtne, antylopy, słonie i hipopotamy, by się wyżywić.
Radio France Internationale.
Euronet. RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
6 miesięcy temu w kilku najbiedniejszych państwach świata zdesperowani, przymierający głodem mieszkańcy wyszli na ulice miast. Komisja Europejska obiecała wtedy krajom rozwijającym się pomoc w wysokości 1 000 000 000 euro na walkę z kryzysem żywnościowym. Od tego czasu upłynęło kilka miesięcy, prezydencja francuska dobiega powoli końca, a obiecanej pomocy nadal nie ma. W piątek w Brukseli przedstawiciele 27 państw Unii mają przedstawić plan pomocy dla rolników z krajów trzeciego świata i rozwijających się. Kryzys żywnościowy wyraźnie pokazał, że biedne kraje powinny rozwijać rolnictwo, dążyć do niezależności żywnościowej. Kraje zachodnie powinny im w tym pomóc, a nie poprzestawać na wysyłaniu swych towarów. Aleksandr Polak, dyrektor Europejskiej Kampanii na rzecz Akcją Ed, która działa w 50 państwach na świecie, w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej, dziwi się, że można było w ciągu tygodnia odblokować 2000 miliardów euro na ratowanie banków, podczas gdy najbiedniejsze kraje nadal czekają na obiecane pieniądze.
Obietnica ta została złożona zeszłego roku latem w lipcu. Jak wiadomo, panuje teraz kryzys żywnościowy, więc liczba ludzi umierających z głodu zwiększa się w zastraszającym tempie. Co 5 sekund umiera z tego powodu dziecko. Dlatego Unia Europejska uznała sprawę za szczególnie trudną i zdecydowała się przeznaczyć na ten cel 1 000 000 000 euro, aby wyjść naprzeciw dramatycznej sytuacji.
W czasach kryzysu finansowego, który ogarnia całą planetę, łatwo jest zapomnieć o wcześniej danych obietnicach. Dla krajów rozwijających się obiecany 1 000 000 000 euro jest jednak sprawą najwyższej wagi.
Chodzi przede wszystkim o pieniądze przeznaczone na produkcję nawozów sztucznych oraz dostawy nasion. Równie ważne jednak jak to, na co przeznaczone są te środki, jest to, do kogo one trafiają. Pomoc szczególnie potrzebna jest bowiem małym gospodarstwom. Bezpieczeństwo żywnościowe oraz wzrastający głód są również związane z powierzchnią gospodarstw. Ważne jest, aby zaprzestać też masowych transportów towarów z Europy, tak by rolnictwo w Afryce mogło stać się całkowicie samowystarczalne. Musimy być pewni, że kraje afrykańskie są w stanie rozwinąć prawdziwą politykę rolną, tak jak my to robimy w Europie.
Miejmy nadzieję, że kraje rozwijające się nie tylko szybko zobaczą przyznane pół roku temu fundusze, ale ustalony w Brukseli plan pomocy rolnikom w tych państwach zacznie być realizowany. Komisja Europejska uważa, że Arktyka zasługuje na naszą uwagę. W Brukseli opracowano więc komunikat, w którym przedstawiono skutki zmian klimatycznych i konsekwencje działalności człowieka na terenie Arktyki, a także zamieszczono wytyczne polityki współpracy z tym regionem, szczególnie dotyczące polityki morskiej. Benita Ferrero-Waldner, komisarz europejski do spraw stosunków zewnętrznych i europejskiej polityki sąsiedztwa, uważa, że Arktyka jest wyjątkowym, a jednocześnie zagrożonym regionem położonym w bezpośrednim sąsiedztwie Europy. Rozwój tego regionu będzie miał istotne następstwa dla życia następnych pokoleń mieszkańców Europy. Joe Borg, komisarz europejski do spraw gospodarki morskiej i rybołówstwa, dodał: nie możemy pozostać obojętni wobec niepokojących tendencji ogólnego rozwoju, które w negatywny sposób oddziałują na klimat Arktyki, a w konsekwencji na pozostałą część naszej planety. Z drugiej strony połączenie zmian klimatu z najnowszymi osiągnięciami technicznymi stwarza nowe możliwości przeplatające się z nowymi wyzwaniami. Polityka realizowana przez Unię Europejską w licznych sektorach, m.in. środowiska, zmian klimatu, energii, badań, rybołówstwa oraz transportu, ma bezpośredni wpływ na region arktyczny. W związku z tym konieczne jest podjęcie skoordynowanych działań. Niezbędną płaszczyznę współpracy może stanowić zintegrowana polityka morska.
Radio France Internationale. Toute la diversité du monde.
Mówi Paryż RFI. W Strasburgu zakończyły się trzecie Europejskie Dni Rozwoju. Impreza zorganizowana przez Parlament i Komisję Europejską zgromadziła ponad 3000 uczestników ze wszystkich kontynentów, reprezentujących rządy, parlamenty oraz ponad 1200 organizacji zajmujących się pomocą i rozwojem. Ze Strasburga mówi Andrzej Geber.
Tegoroczne Europejskie Dni Rozwoju przebiegały pod hasłem samorządy lokalne, a rozwój był jednym z najważniejszych wydarzeń międzynarodowych poświęconych zagadnieniom pomocy państwom najuboższym. W trakcie panelowych debat dyskutowano o konsekwencjach kryzysu finansowego, roli samorządów lokalnych w działaniach na rzecz rozwoju oraz problemach głodu na świecie i aktywizacji lokalnych społeczeństw. Szczególną uwagę uczestnicy poświęcili Afryce. Zdaniem komisarza Louis Michel, kontynent ten tkwi w pułapce, w którą wepchnęły go ubóstwo i cierpienie. Jest on, jak podkreślił, także regionem o ogromnym potencjale. Zdaniem komisarz Danuty Hübner, Dni Rozwoju pozwolą zrealizować nowe idee przy założeniu, że podjęte zostaną akcje na szczeblu lokalnym, aby wysiłek na rzecz rozwoju dał oczekiwany efekt.
Unia, która jest nie tylko największym donorem w świecie, ale także jest tym donorem, który najwcześniej wprowadza innowacje do pomocy rozwojowej dla krajów trzeciego świata, Także po raz pierwszy wprowadziła do swojego programu rozwojowego szczebel lokalny. Tego do tej pory nie było. Pomoc była realizowana wyłącznie w postaci relacji między państwami członkowskimi, rządami państw członkowskich czy Komisją Europejską i rządami w państwach rozwijających się. Chcemy, żeby w większym stopniu w wykorzystanie pomocy włączył się poziom lokalny. Coraz więcej inwestycji, które są potrzebne do tego, żeby na przykład Afryka radziła sobie lepiej ze zmianami klimatu czy z problemami, innymi problemami rozwojowymi. Bez uruchomienia aktywności na szczeblu lokalnym, bez zaangażowania się władz lokalnych w realizację tego typu przedsięwzięć, nie będzie możliwe, myślę, uruchomienie takiego trwałego wzrostu w krajach, w szczególności tych najsłabiej rozwiniętych.
Pani mówi o szczeblu lokalnym w tych krajach, które będą tą pomoc otrzymywać.
Tak, natomiast wydaje mi się, że jest bardzo ważne, żebyśmy też utrzymywali stosunki jako Europa, jako donorzy, nie tylko z rządami, ale żeby także rozpocząć i zintensyfikować współpracę poziomów lokalnych, to znaczy europejskich miast, europejskich sieci burmistrzów czy sieci regionów z ich odpowiednikami, których bardzo często nie ma, których dopiero trzeba zachęcić do tworzenia takich sieci właśnie w krajach rozwijających się, bo myślę, że tylko wtedy ta pomoc rozwojowa, którą będzie realizował poziom lokalny, czyli na przykład burmistrz miasta czy władze miasta gdzieś w Afryce, to będą inwestycje skuteczne, jeżeli zdolności administracyjne, zdolności instytucjonalne będą tam istniały. One mogą powstać najszybciej poprzez bezpośrednią współpracę z odpowiednikami w Europie. Ja dlatego zachęcam bardzo do nawiązywania kontaktów, do tworzenia takich platform współdziałania nie na poziomie rządów, ale właśnie na tym poziomie miasta, czy gminy, czy departamentu, w zależności od kraju. Myślę, że to może przynieść uruchomienie wzrostu, który od dołu jest generowany i to może przyspieszyć rozwiązywanie problemów związanych z biedą, chorobą, nieszczęściem.
Czy tego typu impreza, ta konkretnie impreza, przyniosła już jakieś efekty, które możemy zmierzyć?
Proces na pewno zaczyna się. Ja zaczęłam także z Afryką Frankofońską. Był tutaj burmistrz Ouagadougou. Myśmy zaczęli tę współpracę już parę miesięcy temu i myślę, że powoli także i polskie, wyobrażam sobie, miasta, czy gminy, czy powiaty, czy województwa mogą znaleźć i szukać partnerów nie tylko w najwyżej rozwiniętych krajach, ale także w tych krajach, gdzie potencjał rozwojowy jest dopiero do zrealizowania, gdzie potencjał także inwestycyjny, także dla możliwości inwestycyjne Polski mogą być ogromne, tylko trzeba rzeczywiście uruchomić proces rozwoju, a dlatego współpraca bezpośrednia, dla takiego przedsięwzięcia współpraca bezpośrednia, myślę, jest najszybciej działającym mechanizmem.
Myśmy się jeszcze nie przyzwyczaili do tej świadomości, że jesteśmy donatorami, że jesteśmy krajem, który także udziela pomocy. Bardziej społeczeństwo jest jednak dalej nastawione na to, że oczekuje pomocy.
Mhm. To prawda, że Polska po wejściu do Unii Europejskiej stała się największym odbiorcą wsparcia finansowego w ramach polityki spójności z Unii Europejskiej i w związku z czym myślę, że to oczekiwanie, że jesteśmy tymi, którym się wyłącznie daje, to ono ciągle gdzieś pokutuje, ale mam wrażenie tak, że coraz większa część społeczeństwa jest otwarta na świadczenie pomocy innym. Myśmy zawsze robili to wobec naszych sąsiadów w ostatnich latach, w szczególności Ukraina, ale myślę, że dzisiaj także ta świadomość, że jest świat bardzo słabo rozwinięty, który potrzebuje naszego wsparcia, naszej współpracy, a który jednocześnie może pomóc nam zrealizować pewne interesy ekonomiczne, że ta świadomość rzeczywiście w Polsce się przebija, ona wzrasta.
Impreza, w której uczestniczyło wielu przywódców państw afrykańskich, przyniosła podpisanie konkretnych umów partnerskiej współpracy. Komisja Europejska oraz Rada Europejskich Miast i Regionów poinformowały o uruchomieniu nowego portalu online. Ma on ułatwić współpracę pomiędzy europejskimi regionami i ich partnerami w Afryce, na Karaibach i Pacyfiku. Portal gromadził będzie wszystkie projekty oraz oferty współpracy z państwami rozwijającymi się. Dla RFI ze Strasburga Andrzej Geber.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Notatnik paryski zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
Écoute RFI.
RFI. RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Ekonomii kibicuje dzisiaj Piotr Błoński.
W poprzedniej krzenicy mowa była o nowości we francuskim prawie, jaką stanowi statut auto-entrepreneur, czyli samozatrudniającego się drobnego przedsiębiorcy. Przypominam, w granicach 80 tysięcy euro obrotów rocznie w działalności handlowej lub 32 tysięcy w usługowej od 11 stycznia 2009 roku nie trzeba będzie rejestrować przedsiębiorstwa w Trybunale Handlowym, lecz wystarczy zgłoszenie jej przez internet, na przykład w Centrum Formalności Przedsiębiorstw. Od tych obrotów płacić się będzie ryczałt pokrywający wszelkie zobowiązania socjalne i fiskalne, 13% w handlu i 23% w usługach, co uprawniać będzie do korzystania z opieki socjalnej i naliczania składek emerytalnych. Opłaty te będą ściągane wyłącznie od zrealizowanych i zgłoszonych dochodów bez żadnego późniejszego narzutu czy wyrównania, a zawieszenie lub zakończenie działalności nie będzie wymagać żadnych formalności. Maksymalnie uproszczona będzie też księgowość sprowadzająca się do księgi przychodów i wydatków. Słowem, jest to statut skrojony na skromne potrzeby osób, które chcą legalnie trudnić się drobnym, stałym, dorywczym albo sezonowym handlem, świadczyć na niewielką skalę usługi wszelkiego rodzaju, także za pośrednictwem internetu. Inicjator projektu, minister Hervé Novelli, wyszedł z założenia, że kogoś, kto chce legalnie oferować domowe obiady, sprzedawać drobiazgi własnej roboty albo dorabiać na eBayu, skutecznie zniechęca perspektywa góry papierzysk do wypełniania w korespondencji z administracjami, a jeszcze skuteczniej procedura ściągania składek socjalnych i podatków. Procedura ta odbywa się w przypadku klasycznych przedsiębiorstw w dwóch etapach. Najpierw szacunkowa składka na bieżąco, po dwóch latach wyrównanie w proporcji do rzeczywistych obrotów lub zysków. W rezultacie przedsiębiorca ma poczucie, że nigdy nie wie, ile będzie musiał zapłacić. Wie natomiast, że będzie musiał zapłacić wyrównanie, nawet jeśli nie ma dochodów. W nowej formule wszystko wiadomo z góry. Nie ma niespodzianek. Nowy statut ma jeszcze inną ogromną zaletę. Jest dostępny wszystkim, bezrobotnym, studentom, emerytom, ale również tym, którzy mają już stałą pracę. Oczywiście pod warunkiem, że samodzielna działalność nie będzie odbywać się jej kosztem czy kosztem klienteli pracodawcy. Jest to więc przede wszystkim sposób na dorabianie. Jest to także sposób na legalizację pracy na czarno stosunkowo małym kosztem. Jest to wreszcie możliwość oferowania swojej pracy przedsiębiorstwom, którym sytuacja ekonomiczna nie pozwala na zatrudnienie danego pracownika na stałe. W takim wypadku trzeba tylko starannie wyliczyć stawki, przekładając przewidywane godziny pracy na umowę o dzieło i pamiętając o ryczałtowym narzucie 23% w wypadku usług, który pokryje świadczenia. Uwaga, ryczałt 23% od przychodu oznacza, że jeśli chcę zarobić na czysto po odprowadzeniu składki 100 euro, muszę wystawić faktury na 130. Jeśli dla realizacji usługi poniosłem koszty transportu, materiałów i tym podobne, to również muszę narzucić na nie co najmniej 30%, aby nie być stratnym. Dla bezpieczeństwa trzeba założyć nieco wyższą marżę, ale dla firm cena i tak będzie konkurencyjna w stosunku do kosztów zatrudnienia pracownika. Legalizacja działalności w ramach statutu auto-entrepreneur oznacza także możliwość reklamowania swojej działalności i to jest bardzo istotna zaleta nowego statutu. Najwięcej spodziewają się po nim osoby pragnące rozpocząć lub kontynuować działalność w handlu przez internet, a także w turystyce, wynajmując okresowo pokoje lub w drobnej gastronomii. Ale im szerzej rozchodzi się informacja o nowym statucie, tym więcej ujawnia on możliwości. Warto dodać, że w ramach tego statutu można bez osobnego zezwolenia wykorzystywać na cele usługowe posiadany lokal, jeśli znajduje się on na parterze. Być może dzięki temu powstrzyma się zanik drobnej przedsiębiorczości we francuskich wsiach i małych miasteczkach.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon
plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Laureatem tegorocznej nagrody braci Goncourtów, najważniejszej francuskiej nagrody literackiej, został pisarz afgańsko-francuski Atih Rahimi. Ten 45-letni, bardzo przystojny i elegancki mężczyzna, który odwiedził 18 listopada naszą redakcję, oprócz literatury ma jeszcze jedną życiową pasję – film. Jego debiut fabularny, Ziemia i popioły, otrzymał w 2004 roku na festiwalu w Cannes jedną z nagród sekcji Un certain regard. Atih Rahimi zainteresował się w swym rodzinnym Kabulu w latach 70. naznaczonych wojną afgańsko-sowiecką. W ośrodku francusko-afgańskim zobaczył obraz Alain René, Hiroshima, moja miłość, według powieści Marguerite Duras. Dzisiaj Rahimi opowiada, że nic wtedy nie zrozumiał. Był jednak ogromnie poruszony tym, co zobaczył na ekranie i natychmiast po projekcji pobiegł do antykwariatu, by kupić książkę Duras w tłumaczeniu na język farsi. Egzemplarz, który otrzymał, był zniszczony i źle oprawiony, stał się jednak jednym z największych skarbów młodego Atika. Kiedy w roku 1984 Rahimi wraz z żoną przedostał się do Francji, gdzie poprosił o azyl polityczny, pierwszy swój zasiłek dla uchodźcy, 70 franków, wydał na zakup innej powieści Marguerite Duras, Kochanek. Swą pierwszą powieść, napisaną w ojczystym języku i przetłumaczoną na francuski przez Sabrinę Nouri, Atik Rahimi wydał w 2000 roku. Przypadek sprawił, że opublikował ją, podobnie jak Nagrodę Goncourtów, w wydawnictwie Pol, z którym stale współpracowała Marguerite Duras. W 2003 roku, w 18 miesięcy po upadku talibów, Rahimi powrócił do Afganistanu, by nakręcić tam filmową adaptację swej pierwszej powieści. Zawodu filmowca nauczył się w czasie swego niemal 18-letniego pobytu we Francji, gdzie na Sorbonie obronił doktorat na temat sztuk audiowizualnych. Produkcji Ziem i popiołów podjął się Bernard-Henri Lévy. Po latach panowania talibów film stał się symbolem odrodzenia kina afgańskiego. Rahimi opowiada w nim historię starego człowieka, który wraz z wnukiem opuszcza swą rodzinną wioskę zrównaną z ziemią przez bombardowania, by zanieść tragiczną wiadomość o śmierci reszty rodziny swemu synowi i ojcu chłopca, pracującemu w odległej kopalni. W drodze dziadek i wnuk zatrzymują się w pobliżu wyschniętego koryta rzeki, w którym znajdują szczątki starego czołgu. Chłopiec, który ogłuchł w czasie bombardowań, jest przekonany, że to właśnie ten czołg ukradł głosy wszystkich jego rozmówców. Szaleństwo ogarnia też jego dziadka, nękanego wątpliwościami i pytaniami. Jak powiedzieć synowi, że jego matka i żona zginęły w bombardowaniach? Jak mu wyznać, że jego dziecko nigdy więcej nie usłyszy jego głosu? Popioły to film opowiadający o przeszłości Afganistanu i jego tradycji rodzinnej, a także o przyszłości, na której wojna wywarła straszliwe piętno. Generacje dziadka i pokolenie wnuka symbolizującego tę przeszłość dzieli przepaść wojny, jej spustoszeń i brakującego pokolenia rodziców, zabitej matki i nieobecnego ojca. Jak odbudować zniszczony kraj i okaleczony naród? Pyta Atik Rahimi, który odpowiada na to pytanie na swój sposób, jeżdżąc co najmniej 4 razy do roku do Afganistanu, prowadząc tam wykłady z literatury i realizując programy telewizyjne. Jeden z najciekawszych filmów telewizyjnych zrealizowanych przez Atika Rahimiego nosi tytuł Teheran 10 sekund później. Reżyser opowiadał o nim w czasie swej wizyty w RFI.
C'était en 98, le livre sortait en l'hiver et moi c'était l'été qu'il y avait eu le match de foot. Moi je suis allé en Iran et par contre j'ai envoyé un ami aux États-Unis.
To było w roku 1998, w czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Ekipa Iranu grała z drużynami Jugosławii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Sam pojechałem do Iranu. Wcześniej wysłałem kolegę do Stanów Zjednoczonych. Inny kolega pojechał do Lyonu, jeszcze inny był w Paryżu, a kolejny w Londynie. Wszyscy ulokowali się wśród licznych wspólnot irańskich. Sam miałem 3 kamery. Jedną z nich umieściłem w domu bogatej rodziny na północy Teheranu, drugą u robotników na południu stolicy, a trzecia swobodnie rejestrowała obraz teherańskich ulic. Następnie filmowaliśmy mecz piłki nożnej Iran-Stany Zjednoczone, nie pokazując ani przez chwilę wydarzeń na boisku. Zarejestrowaliśmy mecz za pośrednictwem twarzy, spojrzeń, krzyków i łez Irańczyków porozrzucanych na całym świecie. To, co było dla mnie najciekawsze, to pokazanie, jak ludzie o bardzo różnych poglądach politycznych, ideologicznych mogą płakać i śmiać się w tym samym momencie. Film nosi tytuł Teheran 10 sekund później, dlatego że w odróżnieniu od reszty świata, który oglądał mecz w transmisji bezpośredniej, w Iranie pokazywany on był z opóźnieniem, oczywiście z powodu cenzury. Jednocześnie sąsiedzi, którzy mieli dostęp do telewizji satelitarnej, mogli oglądać transmisję bezpośrednią i krzyczeli 10 sekund wcześniej. To było bardzo zabawne i miało duży ładunek symboliczny.
Comment les voisins qui avaient des satellites et tout ça y captaient justement le match direct, mais là où on le filmait, justement ils étaient sur enfin ils suivaient le match à travers la chaîne nationale et c'était assez frustrant parce que ils voyaient que le voisin d'en haut il criait 10 secondes avant eux.
Tydzień w Polskim Radiu dla Zagranicy. Dziś wydarzenia nie tylko polityczne ostatnich dni komentować będziemy wspólnie z panami Anatolem Marciuchem i Januszem Rolickim. Rozpoczynamy jednak od wielkiej i czystej polityki, czyli debaty sejmowej w rocznicę rządu premiera Donalda Tuska. Może pomówmy o polityce zagranicznej, bo to sporo kontrowersji wzbudziło w samym Sejmie. Były zarzuty, no właściwie tak jak w teatrze, wiadomo co kto zrobi. Opozycja krytykowała, rząd mówił, że ma sukcesy. Jak jest naprawdę, Anatol Arciuch?
jak jest naprawdę. No, to jest trudno powiedzieć. Gdyby słuchać Donalda Tuska, to jest pasmo sukcesów. Gdyby opozycja, oczywiście same niepowodzenia, ale nawet trudno powiedzieć, czy prawda leży po środku. Bo prawdę powiedziawszy, nie do końca wiadomo, dlatego że jest niestabilna sytuacja w Europie, jest niestabilna sytuacja gospodarcza na świecie i jest nieznaną kartą nowy prezydent amerykański. A Polska, wbrew temu, co powiedział wczoraj w polemicznym wystąpieniu Jarosław Kaczyński, prezes PiS-u, nie jest wielkim mocarstwem, które może prowadzić samodzielną politykę. I to jest zasadnicza sprawa. Więc wydaje mi się, że w ramach możliwości, jakie teraz przed nami istnieją, to rząd Donalda Tuska wykorzystuje jakieś 90%.
Janusz Rolicki, pan też tak wysoko ocenia politykę zagraniczną obecnego gabinetu?
Ja uważam, że Tusk zrobił bardzo dużo dla poprawienia pozycji Polski. Jesteśmy rzeczywiście średnim bądź małym krajem. Małym w skali globalnej, średnim w skali europejskiej. W związku z tym wedle stawu grobla i z tego punktu widzenia patrząc, to co Tusk robi jest korzystny zwyczajnie i rzeczywiście dokonał on wiele, aby odbudować pozycję Polski z czasów przed pojawieniem się na scenie w charakterze rozgrywających braci Kaczyńskich. I dlatego akurat się z jego generalnymi tezami zgadzam. Muszę powiedzieć, że prawdopodobnie byłoby dużo lepiej. Tu się powołam na byłego premiera Marcinkiewicza, któremu postawiono w jednym wywiadzie pytanie, czy Polska mogłaby uczestniczyć w tym spotkaniu 20 państw jako G20, jeden członku G20 w Waszyngtonie. Powiedział, że mogłaby, ale bardzo zaszkodziła ta wyprawa brukselska prezydenta, gdzie doszło do tego konfliktu o krzesła, etc. Także ja stawiam wyższy stopień panu premierowi Tuskowi niż mój adwersarz.
Anatol Arciuch, Janusz Rolicki, a następny temat to wizyta w Stanach Zjednoczonych Radosława Sikorskiego, czyli szefa polskiej dyplomacji, który tam prezentował między innymi naszą propozycję doktryny dla Europy. Doktryny, która w pewien sposób ostrzega Rosję, że Rosja nie może pewnych rzeczy robić. Jak panowie oceniają ten pomysł i czy to w ogóle może spotkać się z dobrym przyjęciem w Stanach Zjednoczonych, Janusz Rolicki?
Znaczy, nie jest to projekt oryginalny, bo po prostu w historii tamtego stulecia znamy wiele takich inicjatyw, które występowały pod nazwą koncepcja zbiorowego bezpieczeństwa. Tym zbiorowym bezpieczeństwem jest zabezpieczenie sąsiadów Rosji przed agresją rosyjską, przed próbą zmiany sytuacji geopolitycznej, przed po prostu odbudową Imperium Rosyjskiego. Z punktu widzenia interesu Polski propozycja jest znakomita. Dla świata już nie wiem, czy jest równie dobra. W każdym razie ograniczenie Rosji leży w interesie pokoju europejskiego, światowego. Z tym, że ja mam jedną taką generalną uwagę. Czas pracuje na naszą korzyść. Rosjanie może sobie w pełni tego nie uświadamiają, ale mają na karku Chińczyków. Chińczycy zgłaszają roszczenia do 1/3 Syberii. W związku z tym prędzej czy później Rosja, jak dojrzały owoc, wpadnie po prostu w objęcia Europy i wtedy sytuacja się diametralnie zmieni.
W tym dokumencie czytamy m.in., że wszelkie próby zmiany granic siłą lub przez działania wywrotowe powinny być traktowane przez Europę jako zagrożenie dla swego bezpieczeństwa i spotkać się z proporcjonalną odpowiedzią całej wspólnoty transatlantyckiej. Czy taki polski głos, wołanie o jednomyślność i współpracę jest tutaj dobrym pomysłem i czy to jest realny pomysł, jeżeli weźmiemy pod uwagę realia polityki, Anatol Arciuch?
No, mnie się wydaje, że to można odczytać tylko w jeden sposób. Tu chodzi o konkretną sprawę, o sprawę Krymu, bo przecież gdzie indziej Rosjanie ani nie będą próbowali siłą odzyskać dawnych pozycji, bo to była po prostu od razu wojna światowa, ani na zasadzie właśnie jakiejś działalności wywrotowej, bo tam chodzi po prostu, że prawdopodobnie ludność mogłaby się spontanicznie zwrócić.
To jest bardzo istotna sprawa.
Znamy to z historii, tak. I tu mi się wydaje, że jest to o tyle niegroźne w stosunku z Rosją, że Zachód i przede wszystkim Stany Zjednoczone nie mogą dopuścić. To nie jest Gruzja, Ukraina. Rozpad Ukrainy to by rzeczywiście spowodował zasadniczą zmianę. Także tutaj z jednej strony nasz minister spraw zagranicznych może sobie na to pozwolić, bo to jest sprawa oczywista, więc w razie czego powiedzieć, że to sukces polskiej dyplomacji. Natomiast moim zdaniem postawienie tak sprawy już trwale zaszkodzi naszym stosunkom z Rosją. Mam nadzieję, że to było wliczone w koszta. W Rosji ogłoszono taki dokument, który miał być przedstawiony na szczycie Rosja-NATO, ale Rosjanie w ostatniej chwili się cofnęli, bo to jest bardzo ostre. Tam jest cały rozdział poświęcony właśnie stosunkowi NATO-Rosja. Jest powiedziane expressis verbis, że jedyną przeszkodą są dawne kraje obozu komunistycznego, a przede wszystkim Polska i kraje bałtyckie, dlatego, że one robią wszystko, żeby nie dopuścić do prężenia w Europie, bo to jest ich racja bytu w zachodnim świecie i w NATO.
I jeszcze Janusz Rolicki.
Chcę zwrócić uwagę na to, że obecny prezydent Rosji w charakterze doktryny powiedział przy okazji agresji na Gruzję, że Rosja będzie broniła swojej mniejszości w poszczególnych krajach. Czyli jak gdyby przypisuje specjalne prawa dla obrony Rosjan, których jest wiele milionów w tych dawnych republikach poradzieckich. I to jest szalenie niebezpieczne. Chcę przypomnieć, że wojna 1939 roku w Polsce rozpoczęła się w imię obrony mniejszości,
Sudety.
Tak, mniejszości niemieckiej i tym sfingowanym napadem na rozgłośnie w Gliwicach, więc tego rodzaju tony są bardzo niebezpieczne. Ja się osobiście dziwię, że świat nie zareagował ostro na tamtą wypowiedź.
A 17 września też miał propagandowe właśnie takie wytłumaczenie, że oto Rosjanie wyzwalają obywateli zachodniej Białorusi i zachodniej
Ukrainy. Nawet nie wyzwalają, tylko chronią ich przed Niemcami.
I ostatni temat na dziś. Janusz Rolicki, Anatol Arciuch w naszym studiu. Temat rzadko poruszany, ale do którego przyzwyczailiśmy się, jak sądzę, bo co i rusz słychać, że piraci, a niesamowita rzecz, XXI wiek, ale piraci porwali taki statek, inny statek. Tym razem padło na tankowiec Sirius Star, na którego pokładzie kapitanem i oficerem są Polacy. W związku z tym myślę, że warto o tym porozmawiać. Dlaczego współczesny świat w dobie wspaniałych środków łączności, nowoczesnych broni, łączności satelitarnej, gdzie można monitorować wszystko gdzieś z góry, z przestrzeni kosmicznej, nie jest w stanie sobie poradzić z problemem piratów gdzieś w rejonie Somalii? Anatol Arciuch?
Nie tym razem padło, bo to jest jednak zasadnicza różnica. Ponieważ został zaatakowany jeden z największych statków na świecie, jak wiemy, i został zaatakowany poza tą strefą taką zainfekowaną, czyli Zatoką Adeńską, gdzie wiadomo piraci blisko brzegów operują, gdzie również operują jednostki wielu krajów, które mają chronić i
no, ale to tylko pokazuje,
chronią.
Że piraci czują się
pokazuje,
bezkarnie.
Nie, że czują się bezkarnie, ale że to nie są tacy piraci, jak my tradycyjnie nam się wydają na jakichś łódkach czy motorówkach, prawda, opanowują, tylko muszą mieć duże jednostki w miarę silnie uzbrojone i oddalające się o kilkaset kilometrów od brzegu. Także ta strefa jest ogromna. Trzeba tam rzeczywiście wysłać potężną flotę, która by chroniła. Przecież tam przepływają setki statków dziennie. To naprawdę jest to trudno chronić. Natomiast oczywiście są w tym wszystkim różne dziwne interesy, dlatego że nie wiemy, czy te wypłacanie okupu to nie jest jakaś forma prania pieniędzy i tak dalej. To są wszystko sprawy dość niejasne, a coś zrobić z tym trzeba.
Janusz Rolicki?
Ja uważam, że to jest hańba współczesności, dlatego że gdy w okresie zimnej wojny mieliśmy tego rodzaju proceder rozwinięty, szczególnie wokół Indonezji, a również i w tym regionie, to wynikało to z podziału świata i z tego, że po prostu ci piraci mieli patronów, czy to w Chinach, czy gdzie indziej. Teraz to, że świat się nie jest w stanie dogadać, żeby z tym procederem skończyć i to bardzo szybko i tak niemal z dnia na dzień, no to jest fatalne i uważam, że to będzie tak długo trwało, dopóki ci piraci przez pomyłkę nie zajmą statku wielkiego mocarstwa bądź nie zatopią. Bo jak zatopią amerykański statek ze 100 tysiącami ropy na pokładzie, to wtedy oczywiście się to skończy.
Jest jeszcze dodatkowa rzecz, niestety, z tak zwanej poprawności politycznej. Otóż wielu komentatorów i wielu polityków odnosi się do tego z sympatią, ponieważ to pochodzą z najuboższych krajów, Somalia i tak dalej. Więc uważa się, my wiemy, że to są bandyci, ale uważa się, że być może ci ludzie nie mają innego wyjścia.
No myślę, że mają. Anatol Arciuch, Janusz Rolicki i Paweł Lekki wspólnie dokonaliśmy bilansu najważniejszych wydarzeń nie tylko politycznych ostatnich dni. Dziękuję bardzo.
De l'aurore au crépuscule.
RFI.
RFI. L'actualité en majuscule.